Moi drodzy, naszą refleksję rekolekcyjną rozpoczęliśmy rozważaniem na temat wiary w Ewangelię. Bowiem tak jak każda książka, w zależności jakiego przedmiotu chce nas nauczyć, zawiera bardzo istotną wiedzę dla tej dziedziny nauki, tak samo my jako ludzie wierzący mamy księgę, którą dał nam sam Bóg. Właśnie ta księga jest po to, aby budzić wiarę w Jezusa Chrystusa. Budzić wiarę, że On jest Synem Bożym, że w Nim jest nasze zbawienie. I ta prawda jest najważniejsza, którą odkrywamy w Piśmie Świętym. Ona jest niezbędna dla naszego zbawienia. Jezus nam to zbawienie wysłużył. I dlatego ja się przyłączam do Jezusa po to, aby być zbawiony, czyli po śmierci dostać się do nieba. A więc mam gdzieś tam cichą nadzieję, że za to, że będę cenił przykazania, że będę cenił Ewangelię, że będę pełnił wolę Bożą, Pan mnie kiedyś za to nagrodzi. A więc to jest niesamowicie ważne, bo to jest przesłanie Pisma Świętego, że do nieba idzie się określoną drogą. I zobaczcie, jak tu potrzebna jest wiara, żebym ja uwierzył, że na tą drogą, a nie inną się idzie do nieba. To jest potrzebna wiara. Właśnie ta wiara w Ewangelii jest źródłem działania. Pismo Święte mówi nam jednoznacznie, że wiarę trzeba potwierdzać czynami. Że wiara choć jest czymś wewnętrznym, to jednak wiąże się z naszym postępowaniem. Święty Jakub powie wprost, że wiara bez uczynków jest martwa, a więc, że nie ma wiary, jeżeli nie ma uczynku. Kto nie ma uczynków, to niech wie, że nie ma wiary. I tenże Jakub w drugim liście, w drugim rozdziale swego listu napisze: pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a nic się nie stanie, a ci pokażę wiarę z uczynków moich i jakiś cel zostanie osiągnięty. Właśnie podobną refleksję podejmuje też autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 11. I mówi wprost, że wiarę zdobywa się przez konkretne działanie. A więc musi być przemyślana praca nad wiarą. Życie chrześcijanina to nie jest życie byle jakie, ale to musi być konkretny sposób postępowania, zachowania, a więc wiara rozwija się wtedy, jeżeli ja nad nią pracuję. To nie jest tak, że to się rodzi z niczego. Zresztą zobaczcie, to jasno widać w naturze nawet, którą patrzymy na nasze pola. Każdy grunt pozostawiony choćby przez chwilę bez zatroskania ludzi staje się porośnięty krzakami, pokrzywami, różnego rodzaju perzem. I żebyś wtedy rzucał na to ziarno, nie wiem jakie, to i tak nie wydał owocu. I tak samo jest z nami, żeby łaska Boża była przez nas przyjęta, żebyście się w świetle tej łaski mogli rozwijać, ja muszę podejmować konkretne działania. A więc, aby wiara była żywa i mocna, to po pierwsze powinniśmy się wszyscy wywiązywać z obowiązków, które nakłada nam Kościół. To jest pierwsze. To, co widać. Ja muszę to zrobić, tamto zrobić. To, co dam radę. Następnie muszę się dostosowywać do tego, co głosi Kościół, a więc muszę starać się tym wszystkim żyć. Muszę zachowywać przykazania, unikać grzechu i podjąć taki proces nawracania się, bo ja nie jestem doskonały, ale jestem człowiekiem, który potrzebuje nawrócenia. I moi drodzy, Właśnie w tym ruchu ta druga prawda, która uwydatnia nam Kościół z tego słowa Jezusa, to nawracajcie się. Właśnie za rok, jak dożyjemy, będziemy przeżywać 1050. rocznicę Chrztu Polski. I do tej rocznicy przygotowujemy się poprzez pewien program duszpasterski. Chodzi o to, abyśmy lepiej zrozumieli chrzest. To jest główne przesłanie. Zrozumcie chrzest, co się z narodem stało, co się dzieje z każdym z was podczas chrztu. I między innymi chrzest wyznacza nam drogę nawrócenia, nawracania się nieustannego. Ale moi drodzy, żeby zrozumieć, że ja mam się nawrócić, to wpierw trzeba zrozumieć, czego mam się nawrócić. Trzeba zrozumieć Mysterium iniquitatis. To jest łacińskie określenie. Trzeba zrozumieć tajemnicę grzechu. Bowiem nawracał się będzie ten człowiek, który potrafi zobaczyć grzech, który wie, co to jest grzech i który ma łaskę rozeznawania grzechów. I chcę tu powiedzieć, gdybyśmy byli doskonali, nie potrzebowalibyśmy nawrócenia. Ale dlatego, że mamy naturę skażoną przez grzech pierworodny i mimo przejętego chrztu, który oczyszcza nas z grzechu pierworodnego, to jednak skutki tego grzechu w nas pozostają. Mamy skłonności do złego, które wykorzystuje szatan. I gdy nie czuwamy, nie modlimy się, to nawet nie oglądniemy się, jak on nas sprowadza na manowce życia. Zmienia się nasze myślenie. Zmienia się w ogóle nasze dążenia, pragnienia, oczekiwania. Człowiek zmienia się od wewnątrz. Dlatego Chrystus w pierwszym wystąpieniu powiedział: nawracajcie się. To jest istotą. Dokąd żyję, mam się zawsze nawracać. Nigdy nie mogę powiedzieć, że już jestem doskonały. Właśnie, a im będziemy się nawracać, będziemy na tym etapie nawrócenia, to wtedy będziemy widzieć coraz więcej grzechów. Bowiem będziemy się teraz oczyszczać z tego wszystkiego, co zniszczył nas w naszej naturze grzech pierworodny. A więc przyjrzyjmy się grzechowi, bo grzech przede wszystkim uderza w miłość Boga i jest źródłem wszelkich nieszczęść. Moi drodzy, na pierwszych kartach Pisma Świętego Bóg jawi się jako Stworzyciel, który kocha ludzi, który jest życzliwy ludziom. I stąd też te opisy pobytu ludzi w raju są przede wszystkim pierwszą myślą. Patrzcie, jaki ja jestem dla was dobry, jaki jestem dla was życzliwy. Ja was naprawdę kocham. Stworzyłem was po pierwsze na swój obraz. To są te przejawy Bożej miłości. Do mnie jesteście podobni. Umieściłem was w raju, gdzie ja przebywam. Dałem wam zdolność, żebyście byli ze mną, mogli ze mną rozmawiać, odczuwać moją obecność. Dałem wam także słowo, które ma wam pomóc zachować to szczęście. Biblia to ukazuje jako w tym obrazie drzewa, z którego nie wolno było zbierać owoców. I teraz trzeba zauważyć, że dopóki ludzie kierowali się tym Bożym Słowem, a więc dopóki nie zrywali tego z tego zakazanego drzewa owoców, jawią się jako szczęśliwi, jako pełni pokoju, jako bezpieczni, jako ludzi radośni. A więc to jest obraz przekazany nam przez Boga, że jeśli będziesz ze mną, to będziesz tak samo miał to wszystko. Ale wiemy, że z czasem ludzie zlekceważyli to ostrzeżenie Pana Boga. A dlaczego zlekceważyli? Bo skusił ich szatan. I to jest pierwsza myśl, którą podaje nam Pan Bóg. że za każdym grzechem człowieka stoi szatan. I to trzeba sobie, moi drodzy, uświadomić. Pismo Święte mówi jedno. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła. To są słowa Jana. I dlatego człowiek jest taką istotą, że sam siebie istnieć nie potrafi. Nam się wydaje, że my jesteśmy panami wszystkiego. Nie. Człowiek jest istotą postawioną między dwoma istotami. Albo Bogiem, albo szatanem. Innego wyjścia nie ma. Albo słucham Boga, jak go przestaję słuchać, zaczynam słuchać szatana. A więc nie ma takiej możliwości. To nam się tylko wydaje. Mówię, żebym wam postawił najpiękniejszy samochód. Jak tego samochodu nie napełnisz paliwem, nie ruszy. Bo istotą jest paliwo. I dlatego też Bóg dopiero musiał tchnąć tchnienie życia, żeby człowiek żył. I tak jest stworzony człowiek, skonstruowany przez Boga, że on siebie nic nie potrafi, ale motorem działania człowieka jest albo Bóg, albo szatan. Nie ma innej możliwości. Beze mnie nic nie możecie uczynić. I tutaj rodzi się pytanie. Zawsze o szatana. Skąd on się wziął? Jak to jest możliwe, skoro mówimy, że Bóg wszystko stworzył? Ta prawda jest jasno przedstawiona. Bóg wpierw stworzył aniołów, którzy mieli pomagać ludziom. I kiedy objawił im prawdę po stworzeniu, że będą ludziom pomagać, część aniołów się zbuntowała. Jak to? My tacy duchowe istoty mamy ludziom pomagać. I Pan Bóg tych aniołów wyrzucił z raju, ale nie pozbawił ich kontaktu z ludźmi. A to jest najprostsze tłumaczenie, skąd się wziął diabeł. Pan Bóg go wyrzucił z raju, ale nie pozbawił go kontaktowania się z ludźmi. I dlatego Bóg, wiedząc o tym, że człowiek jest narażony na działanie szatana, ostrzegł go, mówi: uważaj na siebie, człowieku, uważaj. I teraz popatrzcie, że ludziom nie jest źle, są ludzie szczęśliwi, są ludzie radośni, są ludzie bezpieczni i pełni pokoju. I do takich ludzi zbliża się szatan. I proponuje im rozmowę wpierw, zmienia ich zainteresowanie. Właśnie wynajduje środek, aby to spojrzenie na Boga się zmieniło u ludzi. Popatrzcie trochę na ten drzewo, gdzie jest owoc zakazany. W inną stronę kieruje ich wzrok. Oto jest działanie szatana. Patrz, jak tamten sąsiad żyje, patrz, jak tamtym się powodzi w życiu. To jest normalne działanie diabła. Tylko trochę sobie tak pomyśleć, to widać, że innej drogi on nie znał. Ciągle taką samą drogą postępuje. I co więcej, w pewnym momencie zaczyna proponować, jak widzi, że Ewa zaczyna patrzeć w tamtą stronę, że jeśli zerwiecie, będziecie jak Pan Bóg. A więc zauważcie, że on daje nagrodę. Obiecuje, jak zerwiesz, będziesz jak Bóg. I teraz Ewa zerwała ten zakazany owoc. W tej nadziei, że się nic nie stanie. Bo przecież ona nie chciała Pana Boga obrażać. Ale za to, że nie posłuchała Boga do końca, przyszły konsekwencje. I to, żeście sobie zawsze zapamiętali na całe życie. Nie ma grzechu, który by nie sprowadził na nas trudnych konsekwencji. Grzeszysz wcześniej czy później, grzech uderzy w ciebie. Grzech cię zabije, bo grzech ma coś, co zatruwa, co niszczy. I dlatego, moi drodzy, to widać nieraz i u nas, i wśród kapłanów, i sióstr zakonnych, nie mówię już o ludziach świeckich. Takie mają zaciemniony umysł. Nie widzą. Nie rozumieją. To nie znaczy, że oni chcą obrażać Boga. Ale pierwsze, co diabeł robi, zaciemnia umysł. Że to ci jest niepotrzebne, to może, na to może sobie pozwolić. I to jest straszne. Ewa się przekonała z Adamem po zjedzeniu owoców. Chcieli to wszystko naprawić, ale już było za późno. O, i to jest straszne. Czy nie jest tak samo, moi drodzy, i z nami? Zauważcie, że Dopóki nie zgrzeszyli, to Pan Bóg im nie przeszkadzał, chcieli z Nim rozmawiać, chcieli się z Nim spotykać. Po grzechu, patrzcie, co się dzieje, uciekają przed Bogiem, chowają się pod tymi krzakami, poznają, że są nacy. Pismo Święte to w ten sposób poznali, że się nacy, że się ogołocili. A więc czym jest ta nagość wedle Pisma Świętego? To jest to pozbawienie bliskości Boga, doświadczenie cierpień, zmęczenie pracą, zagrożenie śmierci, utrata bezpieczeństwa i pokoju, a przede wszystkim zanik szczęścia i radości oraz niemoc w przezwyciężeniu tego, co się stało. To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, bo nieraz myślimy sobie, że jak zgrzeszę, czy lekko, czy ciężko, czy w poważnej materii, że się nic nie stanie. Nie. Dochodzi do tego, że grzesząc ja staję się coraz słabszy, coraz mniej wrażliwy na Boga, coraz pewne sprawy do mnie mniej docierają. I to nieraz możecie zauważyć, że ludzie, którzy przestają chodzić do kościoła, przestają się spowiadać, zaczniesz mówić o spowiedzi, mówię, z czego ja nie mam grzechów? Zatrata wszystkiego. To jest grzech. Właśnie dlatego, jeżeli nie postawimy jasno sprawy, że grzech jest trucizną, że grzech jest czymś bardzo szkodliwym, choć może teraz nawet tego nie rozumiemy, to grzech nas zniszczy. Dlatego my jako rycerze powinniśmy wiedzieć jedno, że od kiedy zaczęła się świętość Maksymiliana? Od regulaminu jego życia. Przyszedł taki dzień i Maksymilian napisał w regulaminie: żaden grzech najmniejszy nie ma bez odpokutowania. Nie będę lekceważył najmniejszego grzechu. On nie mówił o wielkich grzechach. Trzeba uderzyć w każdy grzech. Nie ma usprawiedliwienia, że zgrzeszyłem. Usprawiedliwia się przed Bogiem, a nie przed ludźmi. A niestety jest ciągle ta pokusa, bo ja taka być muszę, bo ja już taki nie potrafię być. To jest straszna głupota. Właśnie diabeł strasznie na tym żeruje. To jest właśnie widać, jak słucham takiego człowieka, już widzę, co w tym człowieku jest. Nawet nie zdaję się z tego sprawy, że w jego mowie jest diabeł, który usprawiedliwia grzech. Bo na tym polega cała rzecz. Diabeł usprawiedliwia nas grzech. Pokazuje, że się nic nie stało. No co ty, chłopie, chcesz? A grzech jest każdy straszny. I dlatego Pan Bóg tych ludzi pierwszych nie pozostawia bez nadziei. To jest też piękne. Bóg im mówi: na razie nic zrobić nie mogę, ale przyjdzie ktoś, kto wasz grzech naprawi. I to słowo ludzie pielęgnowali przez całą swoją historię. Oczekiwali kogoś, kto ten nasz grzech naprawi. I tym, który naprawił nasz grzech, jest Jezus Chrystus. O co chodzi w grzechu? Że człowiek tak zniszczył relację z Bogiem, że nie był w stanie sam tej relacji nawiązać. Czyli, że relacja została tak zniszczona, że to nie przekraczało ludzkie możliwości, żeby relację odnowić, odbudować. I stąd też Pan Jezus w jakiś sposób naprawia to zło. Umiera za nas na krzyżu i ustanawia sakrament chrztu. A więc zobaczcie, co się dzieje w sakramencie chrztu. I teraz, aby to ludzie rozumieli, czym jest sakrament chrztu, to by sobie dobierali odpowiednich świadków na matkę i ojca chrzestnego. Bo to mają być ludzie najlepsi, żeby w tym momencie wyprosili dla tego Boga, którego oddaje się w ręce, to dziecko, które oddaje się w ręce Boga, żeby wyprosili łaskę, żeby ono naprawdę było świadome, co się wtedy dzieje. A dzieje się coś ważnego, bowiem Bóg przewraca utraconą relację w raju. Staje się dla człowieka ojcem, a człowiek staje się dla niego dzieckiem. I to jest naprawdę relacja realna, ontologiczna. To znaczy, że bez naszego udziału ja mogę do Boga mówić: ojcze, a Bóg patrzy na mnie jako na dziecko. I to się dokonuje w czasie chrztu. Tylko to trzeba rozumieć, czym jest ten chrzest. Chrzest nie tylko oczyszcza mnie z grzechu pierworodnego, ale Bóg zaczyna we mnie mieszkać. Ja staję się świątynią Boga. Od chrztu Bóg we mnie mieszka. I o tym wie doskonale szatan. Że ten Bóg, który kiedyś był blisko człowieka, bo mieszkał w raju, teraz poszedł jeszcze dalej dzięki Chrystusowi, dzięki Matce Najświętszej, zamieszka w człowieku. I teraz diabeł chce tego Boga niszczyć w nas. Wie, że sam nie może uderzać w Boga, dlatego chce wykorzystać tę miłość Boga do człowieka i człowieka uczynić narzędziem obrażania Boga. I stąd też zauważcie, że chrzest do czegoś nas zobowiązuje. Do wyznawania wiary i wyrzekania się szatana, zła i grzechu. Jest tak czy nie? To jest droga. Chrześcijanin to jest człowiek, który w sposób świadomie podejmuje walkę z grzechem, szatanem. I Bóg chce mu w tym pomóc, dlatego się jednoczy, zamieszkuje w człowieku, bo bierze człowiek sobie sam nie da rady. A więc zobaczcie, jak myśmy stali się bogaci przez odkupienie Chrystusa. Bóg nie tyle z zewnątrz chce nam pomagać, ale chce nam pomagać od wewnątrz, zamieszkał nawet w nas, żeby nas szatan nie zniszczył. I człowiek sobie nawet tego nie ceni. I nie chce być Panu Bogu nieraz posłuszny. Chcę powiedzieć, że w czasie chrztu szatan doznaje dotkliwej porażki, ale nie poddaje się. Dlatego święty Piotr powie, że krąży jak lew ryczący, aby nas pożreć, aby to, co stało się z nami w czasie chrztu, żeby znowu się to zniszczyć. Bóg nas nie umieścił już w raju, ale umieścił nas w swoim królestwie, stał się dla nas Ojcem. Umacnia nas wewnątrz. I szatan teraz znowu czyni wszystko, żeby tą relację, która powstała na chrzcie, żeby zniszczyć. Dlatego co Chrystus mówi w czasie nauki? Czuwajcie i módlcie się. To jest pierwsza droga, gdzie ocalamy się przed pokusą szatana. Czuwanie i modlitwa. Drugie, uważajcie na siebie. Znaczy nie bądźmy tacy my pewni, że mnie to nie grozi. Ja już taka nie będę. Właśnie bo to jest najgorsza. Pycha sprawia, że Bóg niszczy człowieka. I trzecia uwaga, którą Bóg daje. Uważajcie, kogo słuchacie. To jest trzy uwagi. Modlitwa i czuwanie, uważanie na siebie i uważanie na kogoś, kto ze mną przystanie. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli będziesz słuchać Radia Maryja, to będziesz człowiekiem Bożym. Ale jak zaczniesz słuchać TVN-u, to kim się z czasem staniesz? Uważajcie, kogo słuchać. I mimo, że to się mówi, zwraca się na to uwagę, bo to jest przesłanie Boże. Niestety do ludzi i tak to nie bardzo dociera. Właśnie nasza natura jest skłonna do złego. Nie dowierzamy Bogu, który nam mówi, że grzech jest czymś strasznym. I teraz, moi drodzy, takie proste pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Dlaczego ludzie grzeszą? Przecież wiemy, że to jest coś dla nas straszne. Wiemy, że to nam szkodzi. Wiemy, że przynosi nam to bardzo bolesne nieraz konsekwencje. To dlaczego ludzie grzeszą? Bo szatan zawsze jawi się jako nasz obrońca. Przecież on jak nas kusi, to nie mówi, że będzie nam źle. I zaraz zobaczcie, w chwili grzeszenia każdy człowiek doznaje przyjemności. W tym momencie, jak się grzeszy, to jakoś lżejesz człowiekowi. Ale po grzechu człowiek doznaje wyrzutów sumienia. Szatan jest, dopóki człowiek nie zgrzeszy z nim. A jak człowiek zgrzeszy, to go zostawia. I wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Bowiem jest poczucie winy, wstyd, łzy, cierpienie, dziwienie się sobie, dlaczego to zrobiłem, a nawet jest niechęć do życia. To są te konsekwencje grzechu. Dlaczego ludzie grzeszą? Bo to, co nam proponuje szatan, nie wymaga nigdy ofiary. Nigdy nie wymaga poświęcenia. I to się człowiekowi podoba, bo to nic nie kosztuje. A nawet wydaje się to potrzebne, atrakcyjne. Taka jest prawda. No zobaczcie, co się tam stanie, jak ja sobie kieliszek wypiję, do kościoła nie pójdę. I to jest takie... Bo szatan zawsze proponuje lenistwo, niezachowania do końca Bożych przykazań. To jest jego strategia. Dlaczego ludzie grzeszą? Bo szatan ma swoją strategię. Właśnie przekonuje nas, że Bóg nas ogranicza, Bóg nas zniewala, Bóg jest ciężarem. No bo ja muszę chodzić do kościoła, bo ja się muszę modlić, bo ja się muszę spowiadać. I patrzcie, tak przedstawia religię szatan, że wszystko musisz. Nie. Kogo się kocha, to się nic nie musi. I dlatego szatan wykorzystuje brak miłości do Boga i z tej drogi ofiary, poświęcenia chce nas sprowadzić na malowce życia. I to mu się bardzo często udaje. Stąd też, moi drodzy, Bóg daje nam lekarstwo na szatana. I to lekarstwo daje nam w Piśmie Świętym. Po pierwsze, Bóg mówi jasno, że szatan istnieje. To jest pierwsza prawda Boża. Przecież wiemy w historii Kościoła, że jak Paweł VI, błogosławiony dzisiaj, powiedział katechezę o szatanie, to taki był jazgot w Kościele. Później poprzebierały się ludzie na drugą spotkanie, na tej konferencji, którą wygłaszał. Następne. W diabła śmiali się z niego, drwili sobie z niego. Bo taki jest diabeł. Ja kiedyś spotkałem, rozumiecie? Ja wiem, co to jest trochę diabeł. Chodziłem kiedyś po kolędzie. Nie chcę mówić gdzie, ale to było na pewno w naszej parafii, bo ja innej parafii nie miałem. Tylko jest problem, czy w Kostarowcach, czy w Strachocinie. I była taka sytuacja, że był tam taki starszy człowiek, który nie przyjął mnie po kolędzie, bo tam on nam zawsze gdzieś wychodził. Może niektórzy ludzie połapią, bo po co to chodzi. I w pewnym momencie go zauważyłem, po imieniu mówiłem, to słuchaj proboszcza, nawet po kolędzie nie wprowadzisz, nie wpuścisz do domu. On mówi, jak chcesz, to chodź. No to my poszli. Pomodliłem się. No i po to się idzie po kolędzie, żeby jakoś obudzić sumienie. I pierwsza rzecz, którą mówię, no słuchaj, nie byłoby źle, jakbyś czasem przyszedł do kościoła. A on mówi, no jak mogę chodzić, jak jestem stary? Ja mówię, no ale widzisz, że tak wychodzisz, chodzisz po wiosce, a do kościoła jakoś nie możesz. A no nie dam rady. No mówię, a to słuchaj, no to już dobra, ale tego drzewa piłą nie musiałbyś rżnąć w niedzielę. Bo sąsiedzi się tu skarżą, że jest msza w niedzielę, a ty wychodzisz i rżniesz drzewo. Mówię, tego byś nie musiał robić. On mi wtedy mówi tak. Gówniarzu, nie będziesz mnie uczył, co mam robić. Wobec tego ja prowadzę dalej dialog. I mówię mu po imieniu, jeżeli tak uważasz, ja ci nie będę przeszkadzał, że ty sprzedajesz duszę diabłu. Jakże mi to powiedział. Ten stary mężczyzna koło 80, jak zaczął skakać po chałupie, jak zaczął bluźnić, jak zaczął kląć, a ja tylko tak przy ścianie, żebym jakim garkiem nie dostał, wyszedłem z tego domu, a on tak szedł za mną i tak jak Dawid kiedyś, co przeklinali go, tak samo i na mnie, i ty tak, i ty owaki. A ja poszedłem sobie dalej, gdzie tam miałem. Później zginął straszną śmiercią, koń go zdeptał i bez sakramentów, bez niczego poszedł na drugi świat. Sprzedawał duszę diabłu. Ja wtedy zobaczyłem, co to jest diabeł ludzki, jak się go obudzi. Jak będziesz go sprzedawał, ja ci nie będę przeszkadzał. I wtedy dopiero się zaczęła dramat. Także zobaczcie, my naprawdę możemy zobaczyć ludzi diabła. I to nie trzeba nawet dużo. Obudzisz, potrafisz go obudzić. Jednym zachowaniem, jednym słowem, on wtedy zaczyna strasznie jęczyć, bo on się broni w człowieku. Dlatego Pan Bóg nam mówi, naprawdę on istnieje. Druga, to jest istota inteligentna. Diabła nie pokonasz inteligencją. Jesteś za słaby, nie dasz rady. Po trzecie, Bóg nam mówi, że on nienawidzi go. Boga nienawidzi. Że ludzi czyni narzędziem obrażania Boga. Że posługuje się kłamstwem, jest przewrotny i fałszywy. Jest źródłem wszelkiego zła, grzechu, prowadzi ludzi do nieszczęść, chorób i śmierci. O, to jest Pismo Święte. Bóg nam mówi jasną prawdę. I teraz, czy w to uwierzymy, czy w to nie uwierzymy? Czy to przyjmiemy, czy nie? Bo jeżeli uwierzymy, to zaczynamy się naprawdę go trochę lękać. Zaczynamy się go bać. A więc, moi drodzy, czym jest ten grzech? Co sprawia szatan w nas? Teologowie mówią jasno. I można iść takim językiem teologicznym, że jest to świadome i dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań, że jest to przestępstwo, odwrócenie się od Boga, nieszukaniem Boga, głupim zamysłem, zwodzeniem samego siebie, jest tym wszystkim, co sprzeciwia się wierze. Ale moi drodzy, wejdźmy głębiej, bo za tymi teologicznymi określeniami wiąże, kryje się pewna prawda. Mianowicie diabeł chce sprowadzić, żeby człowiek był też wrogiem Boga, jak on jest. A więc grzech czyni nas wrogami Boga. A więc nie chcemy Boga słuchać. Nie chcemy żyć z Nim w przyjaźni. Chcemy pokazać, że jesteśmy niezależni, że damy sobie bez Boga rady. To my traktujemy siebie jako normę życia moralnego. Co kto mi ma tam mówić, jak ja mam postępować? Ja wiem najlepiej. O, to jest właśnie widać, za tym kryje się szatan. Właśnie dlaczego? Bo on nas pobudza do takiej pychy, zarozumiałości. Nie chce, by człowiek z kimkolwiek współpracował. I przyłącza nas do tych, którzy gardzą Bogiem. O właśnie, to jest grzech. Przyłącza nas do tych, co gardzą Bogiem. Grzech jest zawsze oszustwem, bo zaślepia człowieka. Człowiek naprawdę, jak grzeszy, to grzechu nie widzi. Nie widzi skutków tego grzechu. I grzech zawsze utrzymuje w przekonaniu, że to jeszcze nie jest takie straszne. A z czasem człowiek zatraca siebie. I to jest jedno, że człowiek nie jest w stanie przewidzieć, do czego go grzech poprowadzi. To jest najgorsze, co może być ze wszystkiego. Dzisiaj zgrzeszysz, a nie wiesz, jakie konsekwencje ci ten grzech na ciebie sprowadzi. Bo grzech jest taką trucizną, która ma wymierzoną karę. I teraz człowiek, który grzeszy, nie wie, co się stanie z nim po tym grzechu. Zauważacie, ktoś wypije, mówi, że kieliszek czy dwa, siada za samochód i ginie. Właśnie grzech go do tego doprowadził. Konsekwencją grzechu było to, że zginął. Bowiem w istocie grzechu jest zawsze to, co zabija, co niszczy, co potruwa, co rani, co osłabia duchowe zdolności, pozbawia wrażliwości, prowadzi do chorób, cierpień i śmierci. Grzech prowadzi do takiej alienacji. Uciekam od Boga, uciekam od ludzi. Grzech rozbija człowieka wewnętrznie. I człowiek widzi rzeczy dobre, ale niestety nie potrafi ich czynić. I to jest, moi drodzy, straszną konsekwencją grzechu. Grzech nas ogołaca z dóbr duchowych. Pozbawia wiele zdolności duchowych. Przede wszystkim uniewrażliwia na Boga. Człowiekowi naprawdę jest trudno się modlić. Przecież znacie Matta Talbota. Będę, że to o nim mówił jeszcze. Kiedy chciał pójść do kościoła, to mówił: zaciągcie mnie, bo diabeł stoi przede mną, nie da mi pójść. To jest właśnie grzech. Człowiek, jak żyje długie grzechu, to staje się egoistą, samolubem, zarozumiałym. Grzech zmienia myślenie, zatwardza serce, zniewala, prowadzi do śmierci. Grzech jest rzeczywistością, która nie krzywdzi Boga, ale go rani. Bo Bóg kocha człowieka, obdarza go darami, a człowiek, widzicie co, obraża Boga. Bóg ci to dał, piękna taka dziewczyna, a ona później stoi tam, nieraz wywieziona albo do burdelu idzie. Pan Bóg daje taką piękność, a ona go obraża. Ile jest takich rzeczy? Mądra, uczona, a jednocześnie wykorzystuje ten rozum przeciwko Bogu. Właśnie skutkiem grzechu jest wiele nieszczęść. Jest strach, lęk, poczucie winy, znieczulenie sumienia. Właśnie stąd Pan Bóg wzywa nas do walki z grzechem. Nawróćcie się. I moi drodzy, nie może być ani takiej chwili w naszym życiu, jeżeli dajecie się do tego przekonać, już żeście przegrali, że wy jesteście dobrzy, że jesteście doskonali. I to nie chodzi o to, że słowami to mówicie, że to jest nieprawda. Wy to życiem pokażcie. Człowiek musi być bardzo pokorny. Człowiek się nie powinien obrażać, że mu ktoś mówi, że o, to źle robisz, Bowiem jeżeli jest mądry, to powie, i tak wszystkiego nie wiesz, bo abyś wiedziała to, co Bóg, czy wiedział to, co Bóg, to jeszcze byś więcej o mnie mógł mówić złego. A więc sobie tak podchodzi z takim dystansem. Powiem, zauważcie, gdybyśmy wiedzieli i znali wszystkie swoje grzechy, to pewnie bylibyśmy może innymi nieraz ludźmi. Pan Bóg jakby nam dał poznać prawdę, jacy jesteśmy okropni, może byśmy nie umieli tego unieść. Dlatego On powoli nas prowadzi ku nawróceniu. Ale żeby naprawdę podjąć taki proces nawrócenia, to trzeba stanąć w tej prawdzie, że naprawdę jestem skłonny do złego. I ten diabeł kręci się koło nas, i żebyśmy tylko nie uczynili dobra dla siebie i dla innych. Bo wie, że swoją ofiarą, swoim poświęceniem Bóg nie tylko nas uświęca, ale dzięki nam uświęca też i innych. I dlatego to jest istotą rycerstwa niepokalanej. My mamy walczyć o grzeszników, wiedząc, czym jest grzech, jak on bardzo niszczy człowieka. My nie czekajmy, że grzesznik się nawróci. To my musimy podjąć pracę, żeby Bóg mu pomógł i wyrwał go. Dlatego, jakże Pan Jezus mówi piękne słowa, że większa jest radość z jednego grzesznika, co się nawraca, aniżeli z 99 sprawiedliwych. Dlaczego Bóg to mówi? Bo wyrwać grzesznika ze złego jest strasznie trudno. Grzech tak deprawuje wewnętrznie człowieka, nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. I dlatego też nasza modlitwa, nasza ofiara, nasze poświęcenie, nasze rycerstwo. Maksymilian to pierwszy dojrzał. I co zobaczył? Że jak człowiek wybierze się do grzesznika z Maryją, Maria jest w stanie uratować. To nie znaczy, że Maria jest wszystko zrobić. Ale jeżeli ja jestem predyspozycyjny dla Marii, jeżeli staję się własnością i narzędziem w jej ręku, Maria jest w stanie dokonać nawrócenia. I my wpierw sami powinniśmy się nawracać. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę Wam powiedzieć za chwilę w następnej konferencji. Że nim podejdziemy nawracać innych, wpierw powinniśmy sami się chcieć nawrócić i zawsze się chcieć nawracać. Ja nie mówię, że wy jesteście wielkimi grzesznikami. Gdybyście tak byli, to by was tu nie było. Ale wszyscy mamy swoje słabości, swoje wady. Po prostu podejście do grzechu, podejście do problemu nawrócenia jest o wiele ważniejsze, aniżeli samo nawrócenie. Bo nieraz ta pycha taka, nie, że ja jestem lepszy od innych. Popatrzcie, my nie widzimy, gdzie grzeszymy. Właśnie to wywyższanie się na drugich. To ukazywanie, że ja się tu angażuję, a ty czemu się nie angażujesz? To już jest strasznym grzechem. Bo może jakby ten drugi dostał tyle łaski, co ty otrzymujesz, to on byłby jeszcze świętszy jak ty. A czemu mu wyrzucać? Właśnie zobaczcie, że my nie mamy wiedzy o drugich ludziach. I dlatego człowiek jest bardzo pokorny. Właśnie to jest istotą nawrócenia, że on ma dystans do siebie. A diabeł się nieraz posługuje pochlebstwami i to nam strasznie niszczy nas diabeł. Właśnie ja jedno, co najbardziej nie lubię, to mówię wam szczerze, ludzie, którzy oczekują wdzięczności, oczekują takiego uznawania, podkreślania, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy tylko to, co powinniśmy zrobić. I dlatego, jeżeli się już bierzemy do jakiejś pracy, to wiedzmy, że jeśli się cokolwiek udało, to dlatego, że Pan Bóg przez nas to zrobił. To nie myśmy zrobili. Bo my nie jesteśmy w stanie niczego dobrego zrobić. I dopóki nie będzie tego głównego nawrócenia do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, nie będzie żadnego nawrócenia. Trzeba się nawrócić do Boga, a dopiero później się pewne rzeczy się nawracają. Trzeba zobaczyć Boga, kto to jest. I jednocześnie zobaczyć, kto to jest szatan. Dlatego było to podprowadzenie pod następną konferencję, żebyśmy zrozumieli to słowo nawracajcie się. To trzeba zobaczyć, dlaczego mamy się nawracać, bo nawet najmniejszy grzech może cię zniszczyć. Naprawdę. Nawet najmniejszy. Jeżeli nie zobaczysz tym grzechu i nie uznasz go, on może cię doprowadzić do większego grzechu. I często tak jest u ludzi, że wpierw to się zaczyna tak bardzo niewinnie, a później jak się już człowiek popatrzy, to już jest za późno. Diabeł ma swoją metodę i środki. I człowiek to wie i dlatego prosi Boga, żeby mu pomógł rozeznawać grzechy. I stąd też dla mnie, moi drodzy, zawsze to przywołuję często, bo to są takie obrazy z Pisma Świętego. To mnie najbardziej przekonuje. Czy nawet świadectwo Faustyny. Naprawdę kilka razy już czytałem ten opis, jak Pan Jezus przyszedł kiedyś do Faustyny i chce zobaczyć, pyta się jej, czy ona chce widzieć, jaka ona jest, w jego oczy. A on mówi, chce poznać. I jak pokazał Pan Bóg, jak ona w jego obliczu wygląda, jakie ma straszne grzechy, nie mogła tego zobaczyć Faustyna. Nie mogła zrozumieć, ile łask marnuje. Faustyna. I wtedy to miłosierdzie Boże i ta pokuta i to wszystko. Pan Bóg zakrywa wiele grzechów przed nami. Bo jakbyśmy zobaczyli, jacy my jesteśmy okropni, bo my często, może mi jest to trudno wypowiedzieć wszystko, bo człowiek to czuje, to jest łaska. Sprawia, że ty widzisz zagrożenia, że ktoś powinien zrobić to. Nawet jadę samochodem. Mówię szczerze, nieraz mi się, rozpędzony jestem, ktoś tam wyciąga rękę. A Pan mówi, o, stałem i czekałem na Ciebie. To jest straszne noszenie. Ja to stałem. Nie ten człowiek stał. Ja stałem i czekałem. I cały się nie zatrzymał. O, to są te grzechy. Że człowiek mógł uczynić dobro, a tego nie uczynił. Mógł komuś pomóc, a nie pomógł. Ile jest takich rzeczy? I osądził niesprawiedliwie. Bo mnie się tak wydawało. A skąd my wiemy, jaka jest prawda? I dlatego, kto jest macochem tej mądrości Bożej, jest bardzo, staje się z czasem pokorny. Bo nie jest to takie wszystko proste, moi drodzy, jak się wydaje. I dlatego, żebyśmy podjęli taki świadomy proces nawrócenia, to musiałem powiedzieć, że grzech jest każdy czymś strasznym. I dlatego też tak żyjemy, jak wierzymy. Im mamy mniejszą wiarę, mniej rozstrzegamy i widzimy grzechy. I mniej potrzebujemy nawrócenia. A co, o co chodzi w nawróceniu? To już na następnej konferencji na tym się zatrzymamy. Amen.